merytorycznym posiedzeniu komisji. Zresztą zawsze jest merytoryczny, nigdzie tutaj nie było inaczej. I proszę Państwa, my mamy dokonać dzisiaj informacji o programach profilaktycznych realizowanych w 2016 roku. Jak również później mamy sprawy zawsze bieżące, a w sprawach bieżących Państwo pamiętają, że druga po prostu część nazwy naszej komisji to jest Komisja Bezpieczeństwa i dlatego chciałbym również, żeby Państwo na nią, na ten temat byli zawsze przygotowani, zawsze coś powiedzieli, zawsze coś zauważyli, co się w mieście tam jeszcze nie tak robi, jak powinno się. Mimo że powiem, że dużo się robi i nieźle to wygląda. W związku z tym, proszę Państwa, wprowadzenie to Pani Naczelnik tutaj nam zrobi. Państwo będę prosił o pytania, wątpliwości i tak dalej. Później przejdziemy do następnego tematu. Bardzo serdecznie proszę.
To króciutko, ja Państwu przypomnę, że na początku 2016 roku Państwo podjęliście 3 uchwały, które były jakby podstawą do planowania działań profilaktycznych. To był gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy. Bazą również do realizacji tych programów był dokument, który również pozwoliliśmy sobie Państwu w ubiegłym roku przedstawić. To była ta diagnoza oparta na badaniach dotyczących właśnie uzależnień wśród naszych dzieci i młodzieży. I na podstawie tych wszystkich dokumentów staraliśmy się działania profilaktyczne realizować w takich grupach i o takim charakterze, które zbieżne były z oczekiwaniami i dzieci, i nauczycieli, bo artykułowali to również w swoich badaniach ankietowych. I jeśli badania wykazywały, że na przykład inicjacja nikotynowa dotyczy grupy wiekowej 13-14, alkoholowa grupy wiekowej 14-15, narkotykowa grupy wiekowej 15-16, to takie działania i takie programy profilaktyczne realizowaliśmy. Pozwoliłam sobie Państwu przedstawić tylko bardzo krótko opis tych programów. Chcę powiedzieć, że po raz pierwszy były to takie programy, które opierały się na działaniach innych niż pogadanki i wykłady. To był taki postulat głównie środowiska nauczycielskiego, który stwierdzał, że te wcześniej realizowane wykłady, pogadanki, sztywne formy ex cathedra były nieskuteczne, one niewiele dawały. W związku z tym te tegoroczne programy profilaktyczne miały inny charakter i były realizowane w innej formie. Na podstawie, przypomnę tylko w jednym zdaniu, tych badań sami Państwo stwierdziliście i takie były wnioski, że skala tych zjawisk niepożądanych jest bardzo mała w naszym mieście. Niemniej jednak takie programy żeśmy realizowali. Do tego dołączyliśmy również program z zakresu profilaktyki takich pożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Podzieliłam ten materiał na takie programy z zakresu nikotyny, programy z zakresu alkoholu i programy z zakresu profilaktyki zachowań plus jeden komponent dotyczący przeciwdziałania przemocy. Wszystko to było finansowane z budżetu miasta i wspierane w bardzo dużej części środkami zewnętrznymi, ponieważ staraliśmy się o granty i programy ze źródeł zewnętrznych, ministerialnych, ale również tych adresowanych do trzeciego sektora. Przyjęliśmy bowiem taką filozofię, że jeżeli nie możemy pozyskać pieniędzy z jakiegoś źródła, to szukamy organizacji, która napisze projekt, my jesteśmy partnerem, realizujemy gro działań, przez to w mieście realizowany jest program przy współudziale środków zewnętrznych, gdzie my nie jesteśmy bezpośrednim, głównym beneficjentem, ale jesteśmy partnerem. Istotą było dla nas to, żeby te programy w ogóle były realizowane w takiej ilości, w jakiej jest to możliwe do realizacji i w ramach tych środków zewnętrznych. Bardzo dużo, jak Państwo widzicie, jest działań z zakresu przeciwdziałania przemocy i te projekty również współfinansowane są w dużej mierze, średnio 60-70% ze środków zewnętrznych. Nie ujęliśmy działań z zakresu promocji zdrowia, uznając, że patrząc literalnie na tytuł, nie jest to program. Stąd też nie ma tutaj inicjatyw miasta i akcji miasta, a więc na przykład festynów zdrowia, które miały miejsce. Nie ma tutaj mamografii, nie ma tutaj badań wad postawy. Ja tylko przypomnę, że Państwo wyraziliście zgodę na to, ażeby oprócz corocznego badania wad postawy, ta akcja miała również ciąg dalszy, a więc po ćwiczeniach dwuipółmiesięcznych rodzic dostawał karteczkę z zapisaniem, jak należy ćwiczyć, i w tym roku, do końca roku, będzie ten rok 2016 ewaluowany. Czyli wskazywanie, czy ta forma i ta ściąga, mówiąc umownie, dawana rodzicom i te ćwiczenia, które najprawdopodobniej były realizowane w domu, one dały jakiś efekt i czy nastąpiła poprawa rok do roku. Wyniki tego będziemy mieli na początku 2017 roku i oczywiście Państwa poinformujemy. Jeżeli będzie miało to sens i będzie progres, to powtórzymy to, ponieważ wiąże się to z finansowaniem z budżetu miasta. Przypomnę tylko, że te wady postawy kosztowały nas w 2016 roku 9 tysięcy złotych. Realizowane było to przez ZOS na zlecenie Urzędu Miasta i to były badania z zakresu wad postawy. Przebadano łącznie 332 dzieci, z tego tylko 46 uczniów miało prawidłową postawę. I w kolejnym etapie, które nas kosztowało 8,1 tysiąca złotych, to było 8-tygodniowe bezpłatne zajęcia dla dzieciaków, zajęcia usprawniające z rehabilitantem, które odbywały się raz w tygodniu, począwszy od 4 kwietnia do końca maja tego roku. Łącznie przeprowadzono 109 godzin lekcyjnych i po zrealizowaniu tego cyklu każde dziecko dostało instruktaż, w jaki sposób ćwiczyć w domu. Zobowiązani do tego zostali rodzice. I teraz od połowy października ZOS aż do 16 grudnia będzie przeprowadzał badania z zakresu wad postawy uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych z naszych czelackich placówek. Tyle odnośnie programów profilaktycznych. Kolejne uchwały, jakie będą podejmowane albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego roku z zakresu problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, będą miały już inny kształt, ponieważ wchodzi w życie od 1 stycznia ustawa o zdrowiu publicznym, która obliguje gminy i wszystkie samorządy do zupełnie innego kształtu tych uchwał, ujęcia tych działań, jak również finansowania. Ale to może na następnym razem. Tyle tytułem wstępu. Jeśli będą jakieś pytania, spróbuję w miarę swoich możliwości udzielić odpowiedzi.
Pana zaczynamy.
Ja mam tak mały kontakt ze szkołami, że ja nie wiem.
Nie, ja tylko pytam, czy pan ma jakieś pytanie dotyczące materiału, który państwo naopracowali, lub też, z tym się pan może nie zgadzać, bo do tego ma pan pełne prawo.
A ja rozumiem.
Nie ma pan.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że faktycznie przychodziła pani, były zajęcia, gimnastyki korekcyjne w szkole, bardzo solidnie prowadzone. W tej chwili widziałam panią doktor Michalską, była kontrolowa postawy, ale pytanie jest tego typu. Rodzice pytają o gimnastykę korekcyjną cały czas. Ci, którzy chodzili, bo się przyzwyczaili, chcieliby więcej, i ci, którzy nie chodzili, nie mają takich możliwości, a chcieliby, żeby była. Artykuł 42 nie obowiązuje. Możemy, nie musimy i raczej nie powinniśmy. Mam nadzieję, że to powiedziałam, to nie było to dobre, że tak już się odezwałam, ale niemniej wiem, że takowa gimnastyka korekcyjna jest w szkołach potrzebna. Jaka jest szansa, żeby nauczyciel był zatrudniony, dostał za to pieniądze i prowadził tę gimnastykę korekcyjną, a nie robił to na zasadzie, bo masz 40-godzinny tydzień i powinieneś to zrobić.
Jeżeli tylko znajdą się środki finansowe, to jest główny czynnik determinujący to działanie. W tej chwili jesteśmy na etapie spinania się budżetu i jeszcześmy się nie spięli.
Czyli ścinania.
Ale gdyby coś, to
my pamiętamy o tym, uznając to jako jeden z priorytetów, tak.
Tylko nie, że tak jest jedna godzina dla całej szkoły i wtedy nie wiemy, czy łapać się plecy okrągłe, czy po prostu
tak. Myśmy to ujęli w projekcie budżetu, ale wiemy, że nie wszystkie zadania będą realizowane. nie może się budżet spiąć i gros niektórych zadań musi przejść na kolejne lata. Jakie? Na dzisiaj jeszcze nie wiemy.
A jaki byłby wymagany budżet, żeby zrealizować to, co...
Znaczy, na dzień dzisiejszy brakuje nam 17 milionów.
No nie, ja nie mówię o
no,
budżecie.
Ale, to, no,
ale
nawet
żeby,
tego nie liczymy.
Żeby zrealizować ten program. No szacunkowo, czy to
znaczy,
jest
nie, no,
3300.
No, trudno powiedzieć, bo to w jednej szkole może być na przykład 10 dzieci, a w drugiej 30.
Tak? No tak, ale padły tutaj takie cyferki, że przebadano 332 dzieci.
Ale nie realizowali tego nauczyciele, w związku z tym stawka była o wiele niższa niż nauczyciele. Nauczyciel, który za te 45 minut powinien te pieniążki wziąć. W związku z tym stawka nauczycielska wyższa niż u rehabilitanta, ponieważ tu realizowany był jakby program i z ilości godzin i dzieci wynikała stawka na godzinę. Tutaj sytuacja w przypadku nauczycieli jest inna. Trzeba to pomnożyć przez ilość godzin, poprzez ilość klas i ilość miesięcy i wyjdzie nam określona kwota. Ja przypuszczam, że to jest kwota kilkudziesięciu tysięcy, które by trzeba było dodatkowo na ten cel znaleźć.
Pani,
budżet w Państwa rękach także.
Tak, Pan Dyrektor?
No to już nie
Pan
ma.
Nic nie powie?
Co mogę powiedzieć? Liczba tylko interesuje mnie, tak, wady podstawy tak, jeszcze zostają co? Słuchy i wzrok jeszcze na tym. A gdyby mieli pełną populację, dopiero byśmy może wiedzieli, co z tym robić fantem. Ale chyba wzrok to jest mało osób.
Ale z samego faktu, że ktoś ma wadę słuchu albo wadę wzroku, nie wynika nic, bo sam fakt, że będziemy wiedzieć, ile dzieci objąć dalszymi działaniami. Natomiast bardzo mamy duży problem z mobilizacją rodziców do dalszych działań. I tutaj chcąc prowadzić całą ścieżkę aż do wyleczenia, żadna gmina w Polsce tego się nie podejmie.
Następny, proszę.
Ja,
nie ma. Panie Naczelnik, z wielkim szacunkiem dla Pani, Pani wie o tym doskonale, mamy do czynienia z jedną wielką fikcją. I ta fikcja, powiem szczerze, szkoda nawet tych 9 tysięcy i szkoda tych 8 tysięcy, dlatego że to nic nie da. Albo będą zajęcia systematyczne z dziećmi, albo dziecko znajdzie się w poradni wad postawy lub w poradni ortopedycznej, gdzie tam przez dziesiątki lat było to prowadzone u nas. I ja powiem to na własnym przykładzie. Tam 40 lat temu, może plus minus 30 lat temu jeszcze, a może jeszcze 25 lat temu, nie będę się sięgał całkiem do historii. Prowadziłem zajęcia w szpitalu, byłem zatrudniony na godzinach przez daną szkołę, to była chyba dwójka wtedy, jeszcze gimnazjum. Później byłem zatrudniony tam jeszcze albo przez Urząd Miasta, gdzie już tutaj na hali, na dole w tej baletowej, gdzie też prowadziłem zajęcia. Na takich zajęciach może być maksymalnie 8-10 dzieci. Każde dziecko musi mieć materac i to dziecko musi do mnie przyjść dwa razy w tygodniu. Ja uczę określonego schematu i w tym momencie dochodziło nawet do tego, że po kilku razach dzieci prowadziły zajęcia, te, które były w danym schemacie się mieściły. Mówimy o skoliozach. Mówimy o jednoukowych skoliozach i to wszystko jest zależniące od stopnia w kątach koła. To takie medyczne. I w zależności od tego, co można zrobić, zbudować drugi łuk, który będzie łukiem kompensacyjnym. I na to potrzeba minimum rok, może dwa lata. Bez tego tych dzieci przychodziło do mnie w granicach tam może 80. Jeżeli dziecko będzie miało wyćwiczone, zakodowane, bo na początku to przychodzili z kajecikami, każde dziecko musiało się spisać każde ćwiczenie, a później się tego wyuczyć. Pod moim nadzorem, później samo prowadziło, ja korygowałem dzieci, czy każde z ćwiczeń jest wykonywane prawidłowo i później to musiało im po prostu wejść w krew. Powiem nieelegancko. Niedawno, jakieś 2 tygodnie temu, podchodzi do mnie obca kobieta, w wieku plus minus 55 lat. I mówi do mnie: dziękuję panu, panie magistrze, dzięki panu mam prosty kręgosłup, jako dziecko chodziłam do pana do szpitala i pan to zrobił. Pierwszy, że tak oczy wytrzeszczyłem, ani kobiety nie znam, znaczy znałem ją może jako 14-latkę, 12-latkę i tak dalej, a dzisiaj tam ma 50 parę lat może. Przyjemnie oczywiście mi było, ale to również nie jest pewne, że doprowadzimy do drugiego łuku, że go skompensujemy, czy pierwszy łuk po prostu zmniejszymy kątkowo. Na to mądrych nie ma, bo do dzisiejszego dnia nikt się nie odważył z naukowców na świecie powiedzieć, skąd są skrzywienia kręgosłupa. Najlepiej to można powiedzieć, żeśmy pochodzili od małpy, byliśmy tam na tym, na drzewie jako czworonogi i w momencie powstania jesteśmy po prostu, mamy prawo do skrzywienia kręgosłupa i w czasie wzrostu. Jest to jakaś tam część prawdy, można to trochę anegdotycznie, dlatego że wszystkie zwierzęta czworonożne nie mają skrzywień kręgosłupa, ponieważ są rozłożone na cztery. Tak samo jak i pływanie, gdzie tu jeszcze basenów w Czeladzi nie było żadnego, nawet łącznie tam na Piaskach przed 1974 rokiem, to brałem autobus i z kopalnią w Czeladź od 1964 roku jeździliśmy na Mortimer Porąbka, na ich basen i tam te 50 dzieci przez 1,5 godziny pływało. Każdy styl jest dobry, bo niektórzy tam mówili, a kraul to jest asymetryczny, a takie bzdura. Każdy styl pływacki jest symetryczny, bo skoro jedną ręką zaczyna, to drugą, powiedzmy, kończy. To wcale nie jest ta żabka, jak inni mówią i tak dalej. Także, proszę Państwa, szkoda wydawać pieniędzy w tym miejscu, dlatego że to, że Pani przyjdzie i Pani nam powie, że 40 dzieci tylko i wygląda jako tako, ale jest 330 dzieci, to właściwie po co w ogóle te pieniądze wydawać? To musi być cykl, to musi być robota za przeproszeniem dzień w dzień, w sensie po prostu pracy nad kręgosłupem. Ja się tutaj skupiłem na skoliozach generalnie. Nie będę mówił o kifozach, nie będę mówił o płaskostopiu, czyli innych rzeczy, bo to tak, to samo możemy robić w innych schematach. Możemy to robić tak, żeby te dzieci były nasze lepsze. Jeżeli po prostu nie będzie to robione, jeżeli nie będziemy pracować nad tym, to musimy sobie zdawać sprawę, że zostawiamy tą schedę rządzącym, że za 20, 30 czy 40 lat wylądują ci ludzie wcześniej czy później w różnych tam sanatoriach, szpitalach, na operacjach ortopedycznych z zakresu kręgosłupa, czy neurologicznych, czy neurochirurgicznych i innych, bo nie ma innej drogi. Mało tego, Państwo mówicie, my zrobimy drugie badanie i tak dalej. Przecież jest skok wzrostowy. Dziecko w czerwcu idzie po prostu na wakacje na 2 miesiące, chodzi w krótkich majtkach, pod kolanami ma po prostu ośrodek wzrostowy w kończynach i on przyjeżdża do domu na koniec sierpnia i okazuje się, że portki są za krótkie. To przecież to wszyscy przerabialiśmy, wszyscy to znamy. I to wszystko, jeżeli nie będzie, tak jak powiedziałem, dla każdego dziecka materac, tu nie potrzeba żadnych nie wiadomo jakichś tych maszyn, nie potrzeba. Tu po prostu trzeba zwykłej szwedzkiej gimnastyki, czyli wyuczonych ćwiczeń, żeby te kręgosłupy tych dzieci były należyte. I do końca też nie wiemy, na ile zrobimy. No po roku trzeba robić badanie, no trzeba to dziecko prześwietlić, trzeba zobaczyć, czy jesteśmy w tym samym miejscu, mimo że dziecko ciężko pracowało. Z czego? No z prostej przyczyny. Z nierówności napięcia wychodzącego z mózgu. Jedna połowa ciała ma większe napięcia, druga ma mniejsze. I tu się automatycznie robi skrzywienie. Do dzisiejszego dnia o tym, o czym mówiłem. Żaden z naukowców na świecie nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy mówią, moim zdaniem chciałbym tam dwa zdania wtrącić w tym zakresie. Ja pracowałem przez 8 lat jako główny konsultant kliniki ortopedycznej z panią docent Szwarnowiecką. Kiedyś ona, jako wielka gwiazda, wyjeżdżała tam na obozy kadry narodowej i zastanawiała się też w sensie takim tym, że gdyby przy kajakach tych jednostronnych na ten, że jeżeli będzie, będą ciśli że, na jedno wiosło, no to, to, że może tam nastąpi po prostu zwiększenie masy mięśniowej i tak dalej, i tak dalej. Na to mądrych nie ma. Mądrość nasza to ma polegać na tym, że jeżeli nam się uda przy wszystkich spełnionych warunkach, że 70% czy 80% nam wyjdzie dzieci na prosto, będziemy bardzo zadowoleni, bo również nie jesteśmy w stanie zajrzeć, jak to się dzisiaj chcą tam zaglądać do sypialni niektórych rodzin, nie jesteśmy w każdym dziecku wejść do mieszkania, czy to dziecko również ćwiczy, bo to dziecko powinno ćwiczyć minimum 5-6 razy w tygodniu w domu. Natomiast to spotkanie ze mną, czy w sali gimnastycznej, sali baletowej, czy sali gimnastycznej w szpitalu, to dalej możemy nazwać konsultacją, czyli pod nadzorem on, to dziecko jest moim, jest godzinę dzisiaj, bo jest wtorek, jest godzinę w czwartek i to dziecko operuje tam 15, 18 czy 21 ćwiczeniami. I to jest wszystko. Później je zmieniamy, później dostosowujemy, a po roku czasu wszystkie te dzieci znajdują się u lekarza, robią badania, robią rentgen, sprawdzają, jak sytuacja po prostu wygląda. W związku z tym jeszcze raz mówię, tak, ja już kończę, ja już nie będę się wyrażał, bo ja mówię, że krótkimi zdaniami mówię. Ale nie mogłem tego nie powiedzieć Państwu, dlatego że, tak jak powiedziałem, mamy do czynienia na razie z fikcją literacką i szkoda nawet tych pieniędzy, te, tak jak powiedziałem, 9, 8 i tak dalej. Pan zapytał, prostą rzecz, ile to będzie kosztować. Ja nie mówię, że kilkadziesiąt tysięcy. Ja tego nie umiem też powiedzieć, bo to trzeba przeliczyć na godziny, na...
Jednemu już szybciej pomoże, drugiemu później.
Tak, 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 ale to musi być systematyka. Jeżeli nie będzie systematyki, to te wszystkie badania, czy tam przyjdzie ktoś z instrukcją, przecież tym, to bez sensu, to przecież o czym my mówimy, przecież to nie jest... To nie jest kwestia poprawy spodni w tą czy w tą stronę do góry. To jest praca na kręgosłupie i ten kąt koła pierwszego czy drugiego stopnia, on nam daje odpowiedzi, bo daje na zdjęciu rentgenowskim, czy jest 15 stopni, czy jest 10 stopni, 8 stopni, czy jest 25 stopni, bo się może okazać, że 40 stopni to trzeba operować, że choćbyśmy się zaćwiczyli dzisiaj tutaj i przez następny rok czy dwa lata spróbowali, do niczego też nie dojdziemy. Temat jest bardzo poważny, temat jest bardzo taki, że albo coś próbujemy zrobić, to zrobić merytorycznie, albo się w ogóle do tego nie zabieramy, bo nam to lata. Dziękuję bardzo Pani, proszę głos.
Ja tylko króciutko. Pan przewodniczący jest fachowcem, natomiast...
Dziękuję bardzo. Akurat tak się stało.
Natomiast chcę powiedzieć, że w teza myśmy wychodzili z identycznego założenia, czyli 2 miesiące ćwiczenia pod okiem fachowca i tak jak Pan mówił, powinno się przez cały czas ćwiczyć pod okiem fachowca. Nie stać było miasta na to, w związku z tym zaufaliśmy rodzicom i mówimy, to weszło przez 2 miesiące dzieciakom w krew, bo uczyły się tego samego, bo takie miały schorzenia i potem powiedziało się rodzicom, a teraz to samo róbcie przez kolejne 10 miesięcy w domu. Po 10 miesiącach sprawdzimy, czy 2 miesiące szkoły plus 10 miesięcy roboty domowej coś dało, czy nie. I potem są te powtórne ćwiczenia. I to się zgadza z tezą stawianą przez pana przewodniczącego. Natomiast problem tkwi w jednej rzeczy, w pieniądzach. I Wysoka Rada może wszystko, prawda? Ja w tej chwili wyliczyłam sobie, gdyby stawka realizowana przez rehabilitantów, ta co do tej pory, miała być kontynuowana wedle tych prawideł, o których pan mówi, czyli małe grupy, systematycznie, to jest 16 tysięcy na miesiąc, tylko pierwszaki. 16 tysięcy na miesiąc minus wakacje, czyli razy 10 miesięcy, to jest 160 tysięcy rocznie, tylko i wyłącznie na profesjonalny ten program, o którym pan przewodniczący mówił. I 160 tysięcy i tyle. Wszystko przyświecała mi ta sama filozofia. Natomiast po drugiej stronie mamy brutalną rzeczywistość pod tytułem mała ilość pieniędzy. I trzeba było spróbować przynajmniej, czy to coś da, czy nie. I jeśli te badania robione powtórnie w trybie ewaluacji nic nie dadzą i jeśli będzie taki wniosek komisji, że jeśli to nic nie da, to odstąpmy od tego, bo to jest strata pieniędzy, to nie będziemy tego realizować.
Panie naczelnik, z wielkim szacunkiem jeszcze raz do tego wrócę. Są pieniądze, które wydajemy od tak. Są pieniądze, bo to są pieniądze, najlepiej nam się wydaje, te pieniądze tak zwane korkowe. Na to, na obu.
Na to nie można.
Proszę Panie, w związku z tym, jeżeli na to nie można, to trzeba znaleźć inny sposób. Jeżeli na to nie można, to po to jesteście urzędnikami, żebyście rozmawiali z wojewodą, z posłami, że to trzeba po prostu zmienić. W tym kraju trzeba określone rzeczy, które są nie do przyjęcia, zmienić. Trzeba je zmienić. Po to mamy posłów, senatorów. Tutaj widzę, nieraz przychodzi jakaś akademia, naraz się pokazują. Ja posłanka, i tak dalej. Jedna tu była nawet ostatnio na sesję przyszła, przedstawiła się i wyszła. Nawet my nie zdążyli jeszcze ją tak dobrze przeoglądać, już jej nie było. W związku z tym, albo mamy radnych wojewódzkich, mamy radnych powiatowych, no i radnych miejskich. My jesteśmy na tym najniższym szczeblu. Jako ten najniższy szczebel osobiście uważam, że powiem najbardziej merytorycznie nad tym pracuję i trzeba zrobić wszystko, żeby to miało ręce i nogi. Bo jeżeli będziemy robili za przeproszeniem głupstwa, czy tam bardzo płytko do tego podchodzili, to jeden z drugim powie do mnie: Maria, to ty się nie znasz już na tym, co coś robił tam przez 50 lat, czy jak, że to za dzisiejszy mówi, że to co się robi jest dobrze. Nie, ja jeszcze raz mówię, szkoda tych pieniędzy, bo na samo tylko badanie, czy na jakieś tam jednorazowe zajęcia, szkoda. To muszą być dziesiątki godzin. Dobrze by było, żeby to jeszcze połączyć. Przecież to 50 lat temuśmy tu w tym czeladzi robili. Nie było jeszcze takich, nie wiadomo co, 50, 40, 30 lat. To co mówię, 50 lat temu jeździłem w starym, no może nie starym Fiatem wtedy, niebieskim Fiatem, co miała kopalnia czelać, zabierało się 50 dzieci, jechało się na Mortimer po rąkę. To jeszcze nie było wtedy po prostu tej szkoły przy Nowopogońskiej, tego obecnego gimnazjum numer 3. Także albo się robi coś, albo się do tego nie robi się. Mój punkt widzenia. Państwo możecie uważać inaczej. Ja o tym mogę mówić merytorycznie. Nie politycznie, nie inaczej, tylko merytorycznie. Albo będą wyniki, albo nie będziemy nic robić. I to jeszcze raz mówię, niektóre wyniki są pod znakiem zapytania, bo wynika to również z różnicy napięć, które idzie z centralnego układu mózgowego i na to nikt z nas, jak do chwili obecnej, nie poradzi. To by było tyle, proszę Państwa. Proszę jeszcze w tym zakresie, co Państwo macie do powiedzenia. Omówimy o tym temacie jeszcze. No? Nic, tak?
Co, Pani Marianie, to wyjdą koszty, bo jeżeli Pani naczelnik mówi, że to jest zakaz pierwszych 160 tysięcy, no to trzeba była ciągłość. Kiedyś było trochę inaczej, bo te godziny do dyspozycji dyrektora były w szkole i to się realizowało tak, jak jest, że nauczyciel później otrzymywał rodzenie, jeżeli przekraczał tą normę przez dwie godziny, ale były z reguły dwie godziny, tak, dwie godziny
dla każdej klasy.
Dwie godziny na, dla każdej klasy.
Potem były dwie godziny na dla klas pierwszej, dwie dla drugiej, dwie dla trzeciej.
Tak, i to było przez trzy lata, było w ciągu. Teraz, jeżeli byśmy wzięli to przykładowo przez trzy lata, to jest kwota prawie 500 000 złotych. Pierwsza, druga i trzecia klasa.
Ja nie mówię bo o pierwszej, teraz drugiej, trzeciej klasie, tylko ja mówię o wszystkich klasach.
No to o wszystkich.
A szczególnie, czy tak, w całych sześciu klasach. Ja nie mówię, że muszą być tam wszystkie dzieci, prawda,
nie,
w sześciu
no,
klasach.
Nie,
ja
nie,
mówię no, o tym, że tam, gdzie są po prostu wady postawy,
tak,
gdzie
to
w określonym, tak, ktoś by mówili tutaj o danych skrzywieniach merytorycznie. W związku z tym ja nie mówię o wszystkim, ale i wtedy nie było tam 50 lat, 40, nie było tego, że jechało 1000-2000 dzieci na basen, czy było ten. Natomiast jeżeli lekarz w poradni wad postawy zadekretował, że będzie ten chodził i tak dalej, bo na to miał już pierwsze badania rentgenowskie, to on się spotykał z tymi dziećmi po roku, po ćwiczeniach, on je wysłał wtedy do mnie i wtedy można było pracować nad nimi, pracować z nimi, o. Tak to osobiście widzę. Nie, jeżeli będzie inaczej, no to może ja już nie jestem taki mądry, może ja jestem na tyle konserwatysta, że te stare elementy, może one już do niczego w tej nowoczesności nie pasują. Z tym, że wtedy były wyniki z tymi dziećmi, a teraz tego nie widać. To jest mój punkt widzenia, proszę Państwa. Każdy ma prawo do swojego punktu widzenia. Czyli ten temat zamykamy. Zamykamy. Panie sekretarzu, czy my mamy to przegłosować?
Nie.
Nie, dziękuję bardzo. To jest jeden temat.
Ja przepraszam, bo ja mam 15
minut. O nie, spotkanie. Właśnie, o nie, o jeszcze
nie,
dosłownie na dwie minuty.
Nie, nie mogę, bo jestem w starostwie o 15. Przepraszam bardzo, tu pani naczelnik wszystko zapisuje.
To dobrze, dobrze. Dlaczego?
Ja bardzo przepraszam, ale nie mogę.
Proszę jechać, bo trzeba będzie problem do starostwa dojechać.
Tak ja tylko dlatego specjalnie mówiłem do pani, pani burmistrz mianowicie, ponieważ chciałem, miesiąc temu mówiliśmy o tych sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Państwo sobie to wszyscy pozapisywali. Umawialiśmy się, że na tą komisję będzie odpowiedź na piśmie dla komisji i chciałem teraz do tych spraw bezpieczeństwa wrócić.
Pani naczelnik.
Pani naczelnik będzie, jeżeli pani tak upoważnia, ja nie widzę żadnych, ale to wtedy pani zapisywała i, no i tak było.
Przepraszam.
Proszę bardzo.
Proszę,
no. Proszę Państwa, w zakresie bezpieczeństwa, teraz mówimy o tej sprawie, który tu zawsze jest u nas tematem. Nie zawsze mamy coś do powiedzenia, ale mamy również do powiedzenia, że pewne rzeczy się nie realizuje, a jeżeli chodzi o następne, to też będą realizowane, bo jak one są u mnie w KSiK-u, to na pewno się same nie przekreślą. Proszę, jeżeli chodzi o Pana, jakie Pan ma do spraw bezpieczeństwa w naszym mieście, jakie Pan ma swoje uwagi? Nie ma Pan.
Nie wiem, nie, nie to, że nie ma, nie wiem. Na to chwilę.
Może inaczej,
nie
może
jestem
inaczej.
Jestem przygotowany na to pytanie.
Dobrze. Będzie jeszcze jeden pytanie, jeden, drugi, trzeci, czwarty i do Pana jeszcze raz zejdziemy w drugiej rundzie. Pani Janina.
Ja mam sprawę. Stoi samochód OKL 751-6. On stoi na parkingu przed Biedronką koło Saturna. I on już tam stoi długo. Na pewno był w sierpniu, na pewno był we wrześniu. Jest pomalowany, jest opisany, numer jest. Nikt się nim nie interesuje. Tam nie ma miejsc, proszę. Tam nie ma miejsc parkingowych. A on sobie tam zawadnie, duży, wysoki, to jeszcze przeszkadza przy wyjeździe samochodu, bo zasłania, ewidentnie zasłania wyjazd. Więc ja bardzo proszę o interwencję, żeby ten samochód zabrać, sprząknąć oka, czy jakby Olkusz, Opole.
Nie wiadomo, czy nie jest kradziony. Czy nie jest kradziony, czy on jest tam postawiony tak, żeby się postał.
51-6. Druga rzecz.
Chyba tam coś na boku jest napisane jakaś.
Tak, wandal musiała wandal.
A nie było tam reklamy jakiejś?
Nie, bezreklamowy. Już do niego wrócimy. Musiała wandala.
A co musiała, przepraszam?
Wandal, no wandal.
Aha.
No. Może pisali musiała jako osiedle musiała.
Też ma MSA taki napisik. Taki.
Aha.
Pytałam sprzedawców, to nie jest ich, to nie jest ludzi z targowiska. Mówią, że być może po drugiej stronie ulicy, ale nikt nie wie. Druga rzecz, Straż Miejska. Ja w ogóle na dyżurze miałam pana Szczepana Krusa, więc dyżur trwał już teraz dwa razy tyle, bez mała. Pytanie o Straż Miejską, czy mogliby jednak spacerować, a nie jeździć. To jest jedna rzecz, a druga zgłaszała, nie plotka, usłyszałam tylko jak pani w ciąży dzwoniła do Straży Miejskiej, że pies pogryzł dziecko lub biega za tym dzieckiem na osiedlu 35-lecia. A odpowiedź została, ale my teraz przeprowadzamy się z urzędu, gdzieś tam przewozimy papier, przewozimy rzeczy, nie możemy teraz przyjść pomóc. No jak już nie mogą, to niech chociaż odpowiedzą, że są na akcji gdzieś indziej, a nie tu.
Tak, to cygania trochę.
Bo to po prostu żenada.
Znaczy, ja tylko pozwolę sobie przerwać na momencie, nie legalnie z miejsca. Straż Miejska jest od tego. I to, że oni przywiozą za godzinę czy za dwie godziny papiery z urzędu, to ich wcale nie zwalnia, żeby nie jechali wcześniej do takiej rzeczy, że za chwilę może być dziecko pogryzione, tam tak, czy zagryzione i tak dalej. Proszę Państwa, to nie podlega żadnej dyskusji, że to troszeczkę nieeleganckie. Pani to w ten sposób rozumie. Interpretowała.
No i trzecia rzecz, nie wiem czy Państwo też dostaliście pismo od pana Szczepana, ale wnoszę o skierowanie zapytania do Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa dotyczącego prawidłowej pracy pracowników socjalnych MOPS.
Nie dostaliśmy nic
takiego, których zasadniczym działaniem jest nie tylko dokonywanie wywiadu środowiskowego i potwierdzenie spełnienia przesłanek. To dalej. Może osoby też są zobowiązane do wzajemnego rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych, jak również do bieżącego rozwiązywania trudnych sytuacji dla matek samotnych wychowujących dzieci. Tutaj chodzi o kontrolę, że te matki, które są samotne, mieszkają z partnerami, ale tych partnerów nie podają nam do stanu faktycznego, dostają zasiłki z MOPS-u, dostają dodatkowe jedzenia, więc pan ma tutaj zażalenia dość dużo i oprócz tego pyta się o tych wiecznie bezrobotnych, którzy też korzystają ze wszystkich usług MOPS-u.
To już jest taki system prawny, że rozdawnictwo totalne pieniędzy. Ale ja przypuszczam, że to pismo zostało skierowane bezpośrednio do MOPS-u, żeby się dyrektor...
Ja myślę, że pan Szczepan już jest to wszędzie te pisma powysyło, bo on
no
po prostu...
No do nas nie to tam.
Musiał przeprowadzać się.
Znaczy się, ja rozumiem, to co jest napisane, uprzejmie donoszę, ale jeżeli jest taki problem faktycznie, to nie można za każdym razem mówić, że on nie ma racji, ten
znaczy,
człowiek.
Problem jest, bo jest tak naprawdę wprost ludzi, którzy nie pracują od wielu lat, zawsze są na morzu, zawsze chodzą gdzieś i wracają z siatami. Prawdopodobnie są to te porcje obiadowe, więc on ich widzi na bieżąco. To, że on mieszka w domu prywatnym tylko z żoną i mieszka tam jego rodzina, dwie osoby, a do tej rodziny jeszcze dodatkowo dokoptowane są inne, czyli siostra z dzieckiem, konkubin, przyjaciółka i tam jest około 12 osób, którzy mieszkają lub przebywają w różnych godzinach. I między innymi też jest skarga, że dlaczego oni tam bywają, nie płacą za śmieci, nie ponoszą kosztów żadnych, to jedzenie z tego MOPS-u przynoszą, obkawiają całą rodzinę, nie są zameldowani.
Cała... I mają dużo świadczeń z pomocy społecznej i żyją jak nie jeden z nas.
Ale generalnie to dotyczy, powinni te sprawy załatwić również między sobą. No, trudno, żeby pracownik MOPS-u szedł o różnych porach, sprawdzał, kontrolował, ile tych ludzi tam dzisiaj jest.
Tym bardziej, że wolno im tam przebywać.
Ale jeżeli są tak duże nieprawidłowości, to również nie można ich zostawić bez ochrony.
Ale to nie są nieprawidłowości, panie przewodniczący. No, ludzie korzystają z dziurawego systemu pomocy społecznej i z prawa, które jest chore, które doprowadza do tego, że beneficjent, który jest dobrze zorientowany w systemie, może miesięcznie 6 tysięcy uzyskać z różnego rodzaju świadczeń. Sumaryczna kwota pomocy to jest 6 tysięcy. Jeśli matka dodatkowo, czy konkubina ma dwójkę dzieci, to ma dodatkowo 1000 zł. To jest 7 tysięcy. Plus on jako odrębny świadczeniodawca. I samorządy już nieraz dobijały się o zmianę prawa. Niestety osoby bezrobotne, osoby, którym się nie chce pracować, którym się chce tylko pobierać kasę z publicznej kasy, mają się świetnie w tym systemie. W całej Polsce.
Dobrze, dalej. Krzysztof, dyrektor.
Nie chodzi o tutaj te samochody ciężarowe, już raz mówiliśmy o tym na rynku, które stoją na tym parkingu. Co są te dwie tablice wystawione tam reklamowe, wjazd do miasta, tam zawsze były. No teraz nawet jechałem, stoi tir z przyczepą i oni tam parkują w normalny sposób. Przecież tam chyba można było zakaz zatrzymywania i postoju zrobić, nawet dla ciężarowych, czy zakaz
jazdy. No ale to znowu pewnie nie nasza gestia, tylko to jest droga, nie wiem, czy krajowa nawet.
Nie, to nie jest ani droga, ani kawałek drogi,
oczywiście. Ale jak to
jest?
Od rynku.
Od rynku do Staszica.
Gdzie do Staszica?
No tak, tak.
No to oczywiście do Staszica. To jest
przy tym zjeździe.
25 metrów.
Tylko to po lewej stronie. Tam jest taki pas wolny. Tam wiecznie stają, a obok stoi ta podwójna reklama Urzędu Miasta. Tak jak jest i jadąc przeciwko, nic nie widzisz. Tylko dwa tiry tak stoją zawsze.
No nie, na tym kawałeczku.
Na tym kawałeczku, no, tak. Zresztą mówię, jako wizytówka miasta no, nie jest betona.
No, na tym.
Ale to, może, no ale to ja myślę, że gdyby to było...
Nie, to nie należy do żadnej drogi krajowej, ani żadnej.
A drugą sprawę, no to
na pani na kawałeczku.
Ja to zapisałam.
A drugą sprawę mam tutaj koło Milo, bo tak, koło Milo zawsze była interwencja odnośnie tego przejścia nieszczęsnego, tak?
Tak.
Przejście zostało zrobione, poprawione, wszystko jest w porządku.
Elegancko jest
zrobione. Elegancko, tylko jest, mnie zastanawia, czemu akurat nie postawiono naprzeciwko, bo tam jest drugie przejście obok pani Marianie, dalej, idąc chyba tam. Czemu akurat na tym zejściu, bo tutaj jest ok, jest przejście, dwie barierki, czemu tutaj akurat nie zostało postawiono, nie wiem, jednej czy dwie barierki, wtedy by nie przechodzili, bo oni w dalszym ciągu patrzą, czy jest wolne, a więc przechodzą tu, na prosto do sklepu.
Tak,
bo tu nie ma barierki, no przecież jakby tu wstała...
Tu jest wjazd, bo odbierają z pocztenia.
Nie, tu jest PKO.
No tak. No, ale tutaj ludzie sami wjeżdżają, bo tutaj jest kawałeczek miejsca wolnego, nie mogą barierek postawić, bo tutaj wjeżdżają również z paczkami ludzie, którzy przywożą i odbierają.
Tam jest taki paczkomat, jest.
Ale paczkomat jest tu, bo Milo jest od tej strony. Tu.
Tu jest paczkomat, no Mila i zaraz jest
paczkomat. To tu jest na tym, to tu jest paczkomat, tu. A tutaj z tego przejścia, bo tu jest jedno przejście, tu jest PKO, nie? Agencja PKO tutaj jest.
Ja tylko o barierkach mówię, że tutaj nie mogą postawić, bo tam już nie ma samochody odnośnie paczek.
Bo oni zawsze ciągu przechodzą tak, jak jest do tego.
Panie dyrektorze, z wielkim szacunkiem dla pana, ja osobiście uważam, że jest kawał dobrej roboty w tym momencie.
Nie, no tam jest zrobione, oczywiście.
O cośmy walczyli i mówiliśmy. I kiedyś udowadniałem, że jeżeli od strony ogrodowej przechodzi tam 5% ludzi, czyli 5 na 100.
Nie.
Mówiłem o tym, że 10 do 15% przechodzi tutaj na drugą stronę, po prostu przy ulicy Szpitalnej, a cała po prostu pozostałe procenty to było przejście z Mili na osiedle. W chwili obecnej zostało jakby zlikwidowane niebezpieczeństwo, bo to było bardzo duże wbrew pozorom zagrożenie. Auto wjeżdżające, przejeżdżające po prostu, czy wjeżdżające, chcące jechać w kierunku ogrodowym, to ludzie znajdujący się na przejściu powodowali, że jeżeli auto chciało skręcić, to praktycznie od tyłu w to auto mógł wjechać drugie auto, trzecie auto i tak dalej. Tam było zupełnie bezpiecznie, bo ten chodniczek jeden i drugi był przy samym, na samym skraju ulicy.
Nie, no to przesunięte.
Jest przesunięte, powiedzmy 25 metrów. Nie jest to, jak to się mówi, doskonałość taka, o jakim starsi ludzie mówili, żeby tam było przejście między tymi blokami, ale w tej chwili te 20 metrów w drugą stronę przejdą, ale już przejdą bezpiecznie. Dlatego, że te barierki, które zostały zrobione, spowodowały duże bezpieczeństwo. Także nie jest to w tych interpelacjach, które do mnie tam zgłaszali, tak jakby ludzie chcieli do końca, ale z punktu bezpieczeństwa zostało zrobione bardzo dużo i to bezpieczeństwo się zwiększyło. Także tutaj pod tym względem uważam, że no, to jest takie troszeczkę ambiwalentne.
To teraz mi się coś przypomniało.
Można? Bardzo, ale oczywiście, no, ale tak.
Teraz już za późno.
Jeszcze pan.
Ale ja w drugiej turze.
Nie. Tak, pan jest w drugiej rundzie. Pan nie ma. Czyli zaczynamy drugą rundę, bardzo proszę.
To odnośnie przejścia, proszę państwa, nie kto inny, ale no, jedna z pracowni tutejszej biblioteki zadzwonił do mnie w okresie wakacji, czy nie dałoby się ustanowić przejścia na ulicy Mysłowickiej w kierunku, ale jak ulica Żytnia wylatuje na Mysłowicką, to ciut w stronę ulicy Kosmonautów, to tam jest taki ładny, wybrukowany chodnik, który łączy ulicę
Gdańską,
z ulicą Gdańską. Ja nie pisałem tego, żeby jako interpelację radnego, tylko wziąłem i pojechałem do powiatowego zarządu dróg. Spotkałem się z ciepłym przyjęciem i na wiosnę tam to przejście będzie zrobione. Tylko mam załączyć do podania mapkę, gdzie wskazujemy to miejsce i to będzie załatwione. Bez angażowania urzędu, bez angażowania kogokolwiek. Także niektórym bym polecał takie sposoby.
Można, no, bardzo gratulujemy, oczywiście, jest to bardzo jak najbardziej.
Trzeba sprzedać ten mój sukces jako sukces.
Nie, nie, oczywiście, to właśnie pan Włodziu.
A nasz człowiek, człowiek jest dyrektorem powiatowego zarządu dróg.
No i pan Tomasz?
W tej wersji się będziemy trzymać. Czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo już...
A to taka moja cegiełka w poprawę
bezpieczeństwa. Ale oczywiście i bardzo dobrze. Bardzo się cieszymy, powiem szczerze.
Proszę, Tomasz, jak?
Tomasz Kotuła.
Eli Kotułowej. Pani naczelnik, ponieważ tamta pani burmistrz była łaskawa nas opuścić. Wracamy do tego, że nie dostaliśmy odpowiedzi żadnej na dzień dzisiejszy. I wracamy do tematu. Zatoka między ulicą Sportową Cichą a Legionów zajęta na parking zamiast na wymijanie, bo tam jest bardzo wąska ulica. Tam dwa auta się nie przejadą. Jeżeli staną auta jeszcze dodatkowe, to praktycznie nie ma tam jak przejechać. Czy pani wie, o jakim miejscu mówimy, czy na tyle pani jest...
To akurat wiem.
Wie pan.
To
często wyjeżdża się od hali sportowej, tak. Można tamtędy jechać. To była pierwsza sprawa. Dlaczego? Zgłaszaliśmy odnośnie, że między gimnazjum numer 2 a rondem na Piaskach były 54 śmietniki zainstalowane, podczas gdy gdzie indziej no, tych śmietników brakło, ale miały być dodatkowe 200 śmietników i że będą po prostu rozłożone no, jakby symetrycznie w całym mieście. Yy, część tych śmietników, które tam przy, nawet przy cmentarzu, tu przy Nowopogońskiej, tam może ich było wsadzonych z 5 czy ileś, no to już jest teraz dwa, troszeczkę zaczyna to inaczej wyglądać, gdzie indziej te śmietniki również się mogły znaleźć. Była sprawa pożaru śmietnika przy Szpitalnej 35. Właściwie to dzisiaj, dopiero po ponad miesiącu, dwóch miesiącach po prostu zaczęli go rozbierać. No i urząd nasz miał w tej sprawie interweniować. Była to po prostu interpelacja po prostu na komisję przez ludzi po prostu, którzy tam zamieszkują, mimo że to jest na terenie po prostu spółdzielni mieszkaniowej. Nikt do przez dwa miesiące nikt tego nie robił, nic z tym. Zaczęły się powoli pojawiać pojedyncze szczury. Dzisiaj widzę, rozbierają to w dniu dzisiejszym od rana. Mówiliśmy od kilku miesięcy to, o co mnie ludzie prosili, mianowicie szczególnie o poręcze do piwnic. Ludzie są coraz starsi, ludzie są coraz mniej sprawni, a coraz dłużej żyją. I po prostu jest kwestia po prostu czy schodzenia do piwnicy, czy wychodzenia z piwnicy, jeżeli jest ta rączka, nazwijmy tak. To ja nie mówię, że dzisiaj trzeba momentalnie 500 czy ileś tam w piwnicach zrobić tych dodatkowych rurek, które by można było się przytrzymać, ale czy to w ogóle jest ruszone, czy to w ogóle widać. Osobiście chciałbym, żebyście Państwo byli łaskawi przekazywać na komisję przynajmniej raz w kwartale, jaki w tym zakresie jest w ogóle postęp. Od kilku miesięcy była sprawa ze sprzedażą drzewa ciętego, które tam leży naprzeciwko tej spółdzielni mieszkaniowej, tam na kombatantów. I Państwo odsyłali mnie i innych tam na internet. No nie wszyscy są internetowcy, są to zwykli starsi ludzie, którzy chcieliby się, miało to być we Buczeladzi pokazane, miało być to jakoś, na razie tego nie widać, a miesiące lecą. Mówiliśmy również o czynszach na 17 lipca, że lepszy jest czynsz niższy, a lokal zajęty, niż czynsz wyższy, a lokal niezajęty, bo lokal niezajęty wbrew pozorom się szybciej niszczy niż lokal zajęty, tak jest z każdym mieszkaniem, jeżeli jest ogrzewane, jeżeli jest czyszczone, jeżeli jest myte, jeżeli jest balowane, użytkowe, to mniej się niszczy niż mieszkanie, które nic się nie robi. Mówiliśmy od paru miesięcy na temat lustra przy wyjeździe z ulicy Kilińskiego. Co zwracali uwagę, kiedy będzie. Mówiliśmy, że tam są cztery praktycznie drogi. Jeden to jest dojazd od ulicy Bytomskiej, drugi jest tam od ulicy Niwa, trzeci jest od Kilińskiego i czwarty jest dojazd od Bytomskiej Staszyca od strony głównej ulicy, właściwie z czterech stron. A tam jest budynek, który jest dużym budynkiem na końcu ulicy i po prostu ci ludzie nie widzą. Jeżeli jeszcze jest, tak w tej chwili, można się zatrzymać. Natomiast jeżeli za miesiąc przyjdzie zima, to wtedy są z auta w momencie pełnego zatrzymania naraz, to są, robią się sanki. To by było. Do tegośmy wrócili. Rozmawialiśmy również na temat tych podatków, to co ludzie zgłaszali. Tam rozmawialiśmy od pani Kaczmarzykowej, że cała ściana do granicy z Przybylskim tam była jedna była odnowiona, druga z drugiej strony była nieodnowiona. I pani się zwracała do nas, że stwierdziła, że w urzędzie i powiedzieli, że cała rada ustaliła, że trzeba ze wszystkich stron, przynajmniej z obu, wtedy będzie zwolnienie od podatku na 2016 rok. 16 rok i to chyba na 5 lat, o ile ja dobrze wtedy słyszałem. Ja osobiście uważam, że to znaczy ci ludzie, którzy tam wcześniej w jakiś częściowo gdzieś tam sobie wzięli 100, 200, 300 zł czy 400 i wymalowali tą ścianę, a na więcej ich było nie stać, to ci ludzie w jakiś sposób na dzień dzisiejszy są pokrzywdzeni, bo się okazuje, że skoro już wcześniej pomalowali część, no to już im nic nie przysługuje. Mówiliśmy również o tym, że to jeszcze decyduje człowiek od zabytków i to wtedy trzeba jechać. Ta starsza 80-paroletnia kobieta ma jechać do Katowic i gdzieś tam szukać tam, że ktoś jej tam podpisze, że tam z zabytków, że będzie. I pytaliśmy, to miesiąc temu nawet, że przecież myśmy zatrudnili człowieka tutaj w Szeladzi od zabytków i liczyliśmy na to, że ten człowiek nie tylko będzie urzędnikiem, ale on będzie wspomagał tych ludzi, pomagał w jakimś takim kierowaniu, żeby można było tym starszym ludziom pomóc. Nie wszyscy są tu magistrami, doktorami, docentami, bo są również zwykli ludzie, którzy nie mają ani internetu, ani nie mają po prostu, sami są bezradni. A my jesteśmy od tego, żeby im, tym ludziom pomóc. I to na tyle by było. Nie pamiętam tutaj, nie widzę jeszcze na...
To jeszcze mogę?
Ale oczywiście, tylko ja już kończę i zaczynamy, jak już się mówi, możemy trzecią rundę jechać bez żadnego, ale... Pan nie ma na razie nic? Nic.
Dziękuję.
Tak, pani będzie łaskawa, w trzeciej rundzie jedziemy.
Ja wstawię cmentarza. Teraz wszystkich świętych będą się wyrzucać stare rzeczy. I prośba taka, żeby na cmentarz parafialny ulicy Nowopogońskiej podstawić w miarę możliwości jakiś pojemnik na te odpadki. Bo jak nie ma pojemnika, to ludzie wyrzucają do koszy, które są przy przystanku. I potem cały ten teren jest w śmieciach. No bo w tej chwili robią te porządki, wiadomo rzecz. Jest śmietnik na górze po lewej stronie od cmentarnej, jest na górze od parkingu. Ale starsi ludzie na górę nie wejdą, a to oni dbają o te groby najczęściej, nie mają siły na to wspinanie się. Chociaż na ten tydzień przed świętami, żeby można było im podstawić i potem sprzątnąć.
Kontenery, to i tak jest mało. Na górze jest jeden, stoi i tak jest za. Na górze, od urzędu.
Generalnie na tyle miejsca, że tam koło niego można składować, jak
można. No, ale od dołu jak to idzie, nie.
Od dołu to zostało zlikwidowane. Tam kiedyś był, po prostu taki na...
Tam jest teraz woda, tam jest teraz woda.
Tak, jest miejsce. Jest zrobione elegancko, czyściutko i tak dalej, tylko to jest cmentarz duży. To jest cmentarz duży. To jest cmentarz stary, mało tego i gro, za przeproszeniem starszych osób, na ten cmentarz przychodzi. Im jest trudniej z samego dołu, jeżeli tam ma grobowce czy groby na Nowopogońskiej, z powrotem to wytachać na te wszystkie rzeczy tam, na ten tutaj, co jest na górze. Bardzo panu dziękuję. Czy to jest z prądem? Ja pytam się tylko. Dobrze. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś coś ma? Nikt nie ma, tak? Pani też chciała zabrać. Pan sekretarz do nas ma jakieś pytania? Nie ma. Serdecznie Państwu dziękuję. Bardzo mi było miło.
Kurde, 2 minuty Pan przesadził. Przez ten wstęp. Na 60.
I proszę na godzinę. Jeden z nich tutaj mieszkał w Szeladzi przecież, nie? Gołębiowski. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia na kolejnych uroczystościach, kolejnych sesjach, kolejnych komisjach.